Wielki Czwartek w dniu ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii spotykamy się z księdzem profesorem Rafałem Kowalskim w studiu Radia Rodzina. Nasz poranny gość. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Które miejsce przy stole z Jezusem Chrystusem na wieczerzy paschalnej wybrałby ksiądz?
A chciałbym przede wszystkim być tam jednym z tych, którzy byli, natomiast jakoś nie kłóciłbym się o miejsca. Tak? Mm-hmm. Znaczy, ja wiem, że fajnie by było powiedzieć, że takie najpiękniejsze miejsce to jest to, które miał święty Jan, to znaczy ten, który tak spoczywał na piersi Pana Jezusa. Natomiast nie będę się przepychał. Tak, mogę usiąść i chciałbym tam po prostu siedzieć i być i czuć się obecnym.
A z którym z 12 apostołów najbardziej się ksiądz utożsamia?
Może to zabrzmi dziwnie, kiedy powiem, że ze świętym Piotrem, ale to ze względu na pory czy charakter. Mm-hmm. Piotr był taki, że rzeczywiście czasem wybuchł, czasem zadziałał szybciej niż pomyślał, potem dopiero przychodziła refleksja, więc jeżeli patrzę na to od tej strony, to ja też mam dużo chyba z nim wspólnego. Poza tym Piotr chciał tak naprawdę dobrze, chciał zawsze dobrze dla Pana Jezusa i rzeczywiście był tym, który w tych swoich zapędach do dobroci popełniał błędy. Ale z drugiej strony, co myślę jest bardzo pozytywne, potrafił się do tych błędów przyznać i czasem zapłakać.
Czy dziś wśród hierarchów Kościoła katolickiego mamy takich liderów w pasterzowaniu, niczym Piotr? Mówimy o papieżu oczywiście, mówimy o arcybiskupie, metropolicie, ale chciałabym, żeby ksiądz przywołał jakąś być może osobę, która nie jest nam znana. Na kim się wzoruje?
Dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście często w społeczeństwie słyszę takie narzekania, że właśnie nie ma takich mm-hmm. liderów, że nie mamy dzisiaj takich liderów, jakim był kardynał Wyszyński, jakim był Jan Paweł II, czy jak kardynał Wojtyła. Natomiast ja myślę, że to dzisiaj nie jest ten czas, kiedy duszpasterz ma być liderem, to znaczy kimś, za kim zawsze w każdej mm-hmm. sytuacji wszyscy muszą iść, kimś, który ma zawsze rozstrzygające i ostateczne zdanie. Mi się bardzo podobało, jak papież Franciszek powiedział, że ksiądz, czy duszpasterz, czy pasterz idzie czasem w różnych miejscach stada. Czasem idzie naprzedzie tego stada i mu przewodzi, ale czasem idzie pośród tego stada razem z nimi, a czasem jest tym, który idzie na końcu. A więc ja myślę, że właśnie mamy różnych pasterzy. Jedni widzą dla siebie rolę tego, który idzie naprzedzie, inni są tymi, którzy są w środku, a być może są tacy, którzy idą na końcu. Każdy jest jakoś potrzebny i ja myślę, że każdy jest jakoś potrzebny też Panu Jezusowi, każdy jest potrzebny Kościołowi.
Eucharystia jest największym owocem powołania kapłaństwa, to mówi święty Jan Paweł II. Mówił także o tym stanie jako dar i tajemnica. Jak dzisiaj układają się te proporcje?
To znowu, przepraszam, że to powiem, ale bardzo często na zajęciach ze studentami mówię, że niestety najlepszą odpowiedzią na większość pytań jest pytanie to zależy. Mm-hmm. Więc na to pytanie odpowiem to zależy, dlatego że Eucharystia jest czymś, takim sakramentem, który paradoksalnie przeżywamy jakoś wspólnie, w jakiejś ogromnej wspólnocie, natomiast to jest sakrament przeżywany bardzo intymnie i to zależy od człowieka. Mm-hmm. To zależy od człowieka, jak w ten sakrament wchodzi, jak go przeżywa, jak się w nim widzi. Jedni potrzebują ogromnych wspólnot. Jedni potrzebują Eucharystii, które się odprawiają na wielkich stadionach i które są poniekąd wręcz nawet jakimiś, przepraszam za określenie, eventami religijnymi, a inni potrzebują Eucharystii przeżywanej w małym kościółku, gdzie są sami na przykład, mm-hmm. albo uczestniczą w, nie wiem, niewielkiej grupie. Ja pamiętam takie bardzo mocne moje przeżycie i to już znowu zabrzmi tak dziwnie, ale to sprzed bardzo wielu lat, to znaczy zaraz po moich święceniach, mm-hmm. kiedy sprawowałem przeświętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii. I ta msza święta prymicyjna wiązała się z takim wejściem, przepraszam, to brzmi znowu tak dziwnie, ale dzisiaj, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, ten prymicjant wchodzi do kościoła po prostu jak jakiś zdobywca, jakby nie wiadomo co osiągnął, bo go wszyscy witają, jest przyprowadzany do tej świątyni, jest to uroczyste, mhm. są tłumy ludzi, wszyscy składają ci życzenia, można się w tym zagubić. I następnego dnia rano pojechałem na godzinę, pamiętam, 6:30 do mojego parafialnego kościoła dołączyć się do mszy świętej, którą sprawował ksiądz proboszcz. To było w poniedziałek. Na tej mszy świętej było chyba 3 osoby i tak sobie pomyślałem, no właśnie, ale to jest cały czas ta sama Eucharystia. To jest cały czas ta sama msza święta, tak? Bez względu na to, czy jest odprawiana przy ogromnym tłumie, czy jest odprawiana dla 3 osób, a czasem jest sprawowana samemu, w samotności, aczkolwiek nigdy nie jest się na niej samemu, nigdy nie jest się na niej sam.
Co właściwie kieruje młodym człowiekiem, powiedział ksiądz profesor, to zależy od tych potrzeb między innymi indywidualnych, że idzie w stronę kapłaństwa.
Znowu odpowiem, to trzeba by pytać tych młodych ludzi, bo już się do nich niestety...
Ale musi się mieć jakieś cechy.
Niestety się do nich nie zaliczam już, przynajmniej patrząc na mój PESEL.
Może natomiast, przez pryzmat siebie właśnie.
Natomiast mogę
popatrzeć... W dzisiejszych
czasach
jest trudno, przecież kiedy patrzymy z danych statystycznych, wynika, że coraz mniej jest powołań do kapłaństwa.
to znowu możemy rozmawiać o tym, jak to mówią niektórzy, kryzysie powołanych. To znaczy, to nie jest tak, że Pan Bóg nie powołuje, tak. Pan Bóg powołuje.
Dobrze, że ksiądz to profesor powiedział, powołanych, a nie powołań.
Tak, dokładnie. Ja to też świetnie to podkreślenie, dlatego że Pan Bóg powołuje, Pan Bóg mówi. To znowu, ja mówię, że jak czytamy Pismo Święte i widzimy Pana Boga mówiącego, działającego znaki, to zawsze powtarzam, że jeżeli się komuś wydaje, że Pan Bóg osłabł dzisiaj albo stał się milczącym, to się mylimy. To znaczy Pan Bóg dokładnie tak samo mówi, jak mówił 2000 lat temu i 5000 lat temu i działa dokładnie tak samo, jak działał kilka tysięcy lat temu, czy w życiu i historii narodu wybranego, czy jak działał przez swojego syna, który tutaj nauczał i czynił cuda. Dokładnie tak samo mówi. Problem jest z naszym słuchem. To znowu ja się odwołam do papieża Benedykta. Bardzo lubię jedno z jego kazań, które wygłosił w Niemczech w czasie pielgrzymki do swojej rodzinnej Bawarii, kiedy mówił o uzdrowieniu głuchoniemego. I papież Benedykt wtedy powiedział, że tak już jest, że zmysły, których przestajemy używać, po prostu tracą naszą... Dokładnie, zanikają, tracą swoje funkcje. I mówił tutaj o zmyśle słuchania Boga i mówienia do Boga. I mówi, że współczesny człowiek dzisiaj ma w uszach tak wiele różnych częstotliwości, że głosu Boga może nie usłyszeć. A skoro nie słyszy tego Boga, to często przestaje do kogoś mówić, do tego Boga mówić, no bo jak mówić do kogoś, kiedy wydaje mi się, że ten ktoś do mnie nie mówi, nie słyszę go. No i papież mówi, te zmysły zaczynają zanikać. Więc tutaj, jeżeli mówimy o kryzysie powołanych, uważam, że jest to genialna diagnoza papieża Benedykta. Natomiast, co kieruje młodym człowiekiem, no właśnie chcę w to wierzyć i że zawsze tak jest, że gdzieś tam pomimo tych wielu częstotliwości, w różnych okolicznościach swojego życia ten głos usłyszał i jakoś chce go realizować. Dzisiaj patrząc na tych, którzy są w seminarium, przyznaję, że jestem dla nich naprawdę pełen podziwu, bo mam wrażenie, że mi było łatwiej odpowiedzieć na to wezwanie, że jednak w moich, przepraszam, czasach, ja wiem, że brzmi to trochę jak mówią wieki, ale w moich czasach, kiedy ja się na to decydowałem, na tę drogę, jakoś chyba nie musiałem się za bardzo tłumaczyć przed swoimi znajomymi, rodziną. Nawet jeżeli ktoś tego nie rozumiał, to nie czynił mi z tego powodu wyrzutu. Natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiam z tymi kandydatami, to niestety wielu z nich musiało przeżyć coś w rodzaju nawet nie tyle niezrozumienia, co swoistego rodzaju odrzucenia. To znaczy takiego podejścia, że okej, to jest twoja droga, ale ja właściwie już od tego momentu nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. To nie jest proste.
Zgadzam się, znam wielu wspaniałych kapłanów i kiedy rozmawiałam z nimi, mówią, że ten wybór ich bardzo dużo kosztował, a mianowicie niektórzy po deklaracji swojej o pójściu do seminarium zostali zablokowani, czy też wykluczeni nawet przez grono rodzinne. I to jest smutne.
Znaczy, pierwsi chrześcijanie, to będziemy do tego nawiązywać Wigilię Paschalną, już dosłownie za parę dni, kiedy, proszę zwróćcie na to uwagę, kiedy będziemy na Paschale, właściwie kapłan, rozpoczynając liturgię Wigilii Paschalnej, będzie na Paschale rzeźbił dwie litery alfa i omega. I pierwsi chrześcijanie rzeczywiście, mówimy o Chrystusie, że jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Natomiast w pierwszych wiekach chrześcijanie to alfa pisali ogromne, natomiast omega pisali bardzo małe. I mówili tak, że jak zaczynasz żyć z Chrystusem, coś się w twoim życiu kończy. Coś się zakończy i musisz się z tym pogodzić.
Ale coś się zaczyna.
Ale coś się zaczyna. I dlaczego oni pisali wielkie alfa, małe omega? Bo mówili, że to, co się kończy, jest niewspółmiernie małe do tego, co się zaczyna.
W jakiej kondycji dzisiaj, księże profesorze, jest kapłaństwo?
Znowu, jak odpowiem, to zależy. To będzie najlepsza wypowiedź.
Z jakimi wyzwaniami się zmaga we współczesnym świecie?
Ja myślę, że kapłaństwo...
Nie chcę mówić o problemach, bo tego jest sporo.
Kapłaństwo czy kapłani spotykają się dokładnie z takimi samymi problemami, z jakimi spotyka się dzisiejsze społeczeństwo. Mówimy dzisiaj o takim kryzysie chociażby decyzji na całe życie. Mówimy o czymś, o czym się kiedyś nie mówiło, to znaczy też swoistego rodzaju wypaleniach, depresjach.
Samotności.
Dokładnie. Więc to nie są tak, że kapłani mają inne problemy niż mają ludzie żyjący w małżeństwach, żyjący chociażby w samotności też, bo dzisiaj też ten stan, kiedyś się mówiło bezżeństwa, dzisiaj się mówi bycia singlem, też jest jakoś obecny i to są też nasi wierni. A więc ja bym tutaj nie mówił, że kapłani mają jakieś większe problemy, inne w sensie takim, że jakieś nadzwyczajne. Nie, to są dokładnie takie same problemy, z jakimi zmaga się każdy współczesny człowiek.
Narasta agresja wobec księży. Blisko 50% ankietowanych księży doświadczyło agresji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To są wyniki badań, księże profesorze, w sondażu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Najwięcej z księży, nieco ponad 41%, doświadczyło szyderstw, gruźb i wyzwisk, a blisko 20% wskazywało na ataki na obiekty sakralne. Co jest tego źródłem? W takich czasach żyjemy?
Z jednej strony, jako człowiek teraz, abstrahując od tego, że jestem księdzem, ktoś, kto żyje w tym społeczeństwie, obserwuje to społeczeństwo, jest jego częścią, mógłbym powiedzieć, że powinniśmy się załamać. Bo znaczy, ja uważam, że jeżeli ktokolwiek w społeczeństwie czuje się szykanowany, prześladowany, atakowany, to jest porażka całego społeczeństwa. I mówię to z całą świadomością. Znaczy, nie chciałbym, żeby ktokolwiek w naszych wspólnotach, w naszych miastach właśnie mógł się w ten sposób opisać. Bez względu na to, kim jest, jaką wyznaje religię czy wiarę, jakie ma poglądy. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek bał się wyjść na ulicę z tego powodu, bo to jest porażka społeczeństwa.
My mieliśmy i musimy się... Ostrowa, prawda? Tutaj atak parę lat temu na księdza.
Mieliśmy, ale to blisko Ostrowa mieliśmy atak i na księdza, i mieliśmy atak na człowieka, który jakimś tam bodajże zamazywał jakieś napisy na murze, a więc, tak jak powiedziałem, to jest porażka społeczeństwa i tu jako społeczeństwo przegrywamy totalnie. Z drugiej strony, teraz jako ksiądz myślę sobie o słowach Pana Jezusa: mnie prześladowali, was prześladować będą. Zatem pytanie, czy jako ksiądz mam prawo mieć pretensje do tego, że czasem usłyszę coś złego.
Jakieś osobiste urazy, prawda?
W kontekście tego, że Pan Jezus powiedział, że no właśnie, jeżeli z Nim to uczynili, no to też muszę się na to liczyć. A więc jakby to jest jakoś wpisane też, kapłaństwo. Żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo podzielone. Ta nienawiść, hejt, jakkolwiek to nazwiemy dzisiaj, rzeczywiście są nakręcane. Komuś służy takie nakręcanie polaryzacji. Niestety też, i mówię to z całą odpowiedzialnością.
Gazety, otworzymy media społecznościowe, otworzymy internet, a tam nadużycia, skandale z udziałem księży, sympatyzowanie z władzą i to się polaryzuje.
Znaczy, żeby było jasne, ja też od tego nie uciekam, bo nie mówię, że te opisywane opisywane sytuacje nie mają miejsca. Mają, tak, to jest jakiś tam procent. Z tym, że tutaj też chciałbym o wyważenie pewnych proporcji. Odwołam się teraz do papieża Franciszka, który, zresztą to jest chyba często powtarzane określenie, który porównał księży do samolotów. Proszę otworzyć sobie aplikację Flyradar i zobaczymy, ile w tym momencie samolotów jest w powietrzu. I zapewniam Państwa, że zdecydowana większość z nich bezpiecznie wyląduje i o nich nie usłyszycie. Usłyszycie o samolocie, który, przepraszam bardzo, miał tragedię, czy jakąś kolizję, czy coś się wydarzyło tragicznego. No więc papież Franciszek powiedział, że dokładnie tak jest z księżmi. Miliony ich pracują każdego dnia, codziennie na całym świecie. O nich nie słyszymy, natomiast słyszymy o tych, którzy z różnych powodów są bohaterami skandali, sytuacji trudnych, nie wiem, jakkolwiek je nazwiemy.
Jak księża mają się bronić, nie reagować, czy nadstawiać drugi policzek?
To znowu zależy, dlatego że z jednej strony, tak, możemy powiedzieć tak, że Pan Jezus powiedział, że kto cię uderzył w jeden policzek, nastaw mu drugi, ale ten sam Pan Jezus w momencie, kiedy go uderzył żołnierz przesłuchujący arcykapłana, czy sługa arcykapłana, który uderzył Jezusa w twarz, to Jezus zapytał, dlaczego mnie bijesz? To znaczy, jeżeli powiedziałem coś złego, czy zasłużyłem na to, to powiedz mi, natomiast jeżeli nie, to przestań mnie bić. To znaczy, sam Pan Jezus jakby powiedział, że nie pozwala się krzywdzić i nie ukrywajmy, że ja zawsze to powtarzam, bez względu na to, czy jest się kapłanem, czy jest się osobą świecką, jeżeli ktoś mnie krzywdzi, mam prawo powiedzieć, nie pozwolę się krzywdzić, nie dam się krzywdzić i zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby mnie nikt nie krzywdził. Natomiast wiemy, że są sytuacje, w których czasem coś nie jest w mojej mocy, coś jest poza mną. To trochę jak z Quo Vadis Sienkiewicza, ta scena, w której Piotr mija Jezusa i pyta się Quo Vadis Domina, a Jezus mówi, idę do Rzymu umrzeć, bo ty tchórzysz. No i ten Piotr, jakby wiemy, wraca, tak? Natomiast do momentu, kiedy mógł, starał się tej prześladowania, klęski unikać. To nie jest tak, że chrześcijanie szukali na siłę prześladowań i śmierci na arenie. Natomiast przychodziły momenty, kiedy nie dało się tego unikać, ponieważ no właśnie, ci prześladujący byli silniejsi, mieli większe możliwości, środki i tak dalej. No więc w takich sytuacjach chrześcijanie wchodzili w to cierpienie nie z poczuciem klęski, nie z poczuciem, że przegrałem, ale właśnie z poczuciem tego, że ostatecznie to ja jestem zwycięzcą.
Jak wygląda życie kapłana na co dzień?
Nie zaskoczę pani teraz swoją odpowiedzią, to zależy. To zależy, gdzie się spełnia funkcje kapłańskie, jak się je spełnia. Życie każdego z nas wygląda naprawdę inaczej. To nie jest tak, żebym powiedział, jest jakiś taki schemat życia kapłańskiego. To zależy od parafii, zależy od miejsc, w których jesteśmy, zależy od ludzi, z którymi żyjemy.
A księdza?
Dobre pytanie. Nie wiem, czy mówimy
o
dniu codziennym, czy mówimy o niedzieli. Piękne jest to, że tak, ja żyję trochę, powiedziałbym, o tyle inaczej niż moi koledzy, którzy są regularnie pracują na parafiach, wikarzy, proboszczowie, którzy mieszkają na plebaniach, ponieważ pracując, czy będąc na Ostrowie Tumskim, będąc na uczelni, czy tutaj w różnych instytucjach, większość czasu spędza się z ludźmi, ale z takim mniejszym gronem. Ktoś te funkcje też musi pełnić i wykonywać. Natomiast ja bardzo się cieszę z tego, że mam takie wspólnoty i parafie, które serdecznie pozdrawiam, chociażby słuchają nas na pewno ludzie w Brzegu, gdzie jestem bardzo częstym gościem, na Kuźnikach we Wrocławiu, gdzie jestem częstym gościem, w Winkowicach Oławskich. Są takie wspólnoty, do których mogę przyjechać i jestem, czuję się jak u siebie i jestem dzięki nim właśnie takim normalnym księdzem, czującym się tym, który jest we wspólnocie, sprawującym sakramenty, głoszącym Słowo Boże. Więc na pytanie, jak wygląda życie księdza, sprawuje sakramenty, głosi Słowo Boże i to jest jakby istota kapłaństwa, natomiast wszystko inne jest jakby obok tego jest jakimś dodatkiem.
A dziś, znając już swoje życie kapłańskie, wybrałby ksiądz dokładnie taką samą drogę?
To może odpowiem, przywołując historię z rekolekcji, które głosiłem dla kleryków w seminarium w Pelplinie jakiś czas temu. Zostałem o takie rekolekcje poproszony. Stanąłem przed tymi chłopakami młodymi, którzy się przygotowują do kapłaństwa. I kiedy ich zobaczyłem po raz pierwszy, odłożyłem wszystkie nauki, które przygotowałem, bo pomyślałem sobie tak, co ja mam powiedzieć? Mają ojców duchownych, którzy są bardziej święci niż ja. Mają profesorów, którzy są mądrzejsi ode mnie. Co ja mogę im jeszcze nowego powiedzieć? Więc pierwsze słowa, które im powiedziałem, to powiedziałem tak, że jestem szczęśliwym księdzem, pomimo tego, że w kapłaństwie nigdy nie robiłem tego, co chciałem i nigdy nie robiłem tego, co sobie wyobraziłem i tego, co sobie zamierzyłem. Zawsze, kiedy miałem już jakieś wyobrażenia, to jeden czy drugi, czy trzeci biskup mi to skutecznie popsuli swoimi decyzjami, ale być może dlatego jestem szczęśliwym księdzem, że nie robię tego, co chcę.
Czy dzisiejszy dzień, ustanowienie kapłaństwa jest ważniejszy od urodzin księdza, czy też być może rocznicy święceń kapłańskich? Jak
nie,
to jest?
Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach ważności. Wielki Czwartek jest takim dniem, kiedy mówimy, odnawiamy przyrzeczenia kapłańskie. To jest trochę takie, ja te przyrzeczenia składałem 20 parę lat temu, więc to jest jakby takie przeniesienie tych przyrzeczeń na dziś. To znaczy, okej, patrzę w oczy Panu Jezusowi, trochę się między nami już wydarzyło i Pan Jezus pyta się mnie, a dziś chcesz tym żyć? Przepraszam za porównanie, to trochę tak jak ludzie żyjący w małżeństwach, w narzeczeństwach pytają się, czy mnie kochasz? I to nie dlatego, że nie wiedzą, że ta druga osoba go kocha, ale chce to usłyszeć. Więc myślę, że to jest taki dzień, w którym każdy z nas staje przed Panem Jezusem i Pan Jezus mówi, to jak? Chcesz dalej? Kochasz mnie dalej? Wybierasz mnie dalej? I to jest takie powiedzenie, tak, chcę dziś też żyć tym samym, czym żyłem w momencie przyjmowania święcenia. Nie jest to jakoś ważniejszy dzień od innych dni, natomiast rzeczywiście jest w jakimś sensie dniem szczególnym.
To czego dziś życzyć kapłanom?
Tego, żeby byli świadkami, żeby byli wierni temu, co ślubowali, żeby potrafili tym wyzwaniom, które stawia przed nimi i Pan Bóg, i świat. I w tej kolejności chciałbym to podkreślić, sprostać.
Modlitwa dzisiaj się przyda za was wszystkich.
Nie tylko dzisiaj.
To my się przyłączamy do tych życzeń, a także prosimy o modlitwę dzisiaj w intencji wszystkich naszych kapłanów, a jednemu z nich, księdzu profesorowi Rafałowi Kowalskiemu. Dziękujemy za rozmowę w studiu Radio Rodzina. Wszystkiego dobrego, błogosławionego dnia życzymy.
I za chwilę msza krzyżma, będziemy te przyrzeczenia odnawiać.